Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. A moim gościem jest generał Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych. Dobry wieczór, panie generale.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Jesteśmy gotowi na negocjacje, ale nie zamierzamy przestać walczyć. Takie deklaracje płyną z Kremla. To mówił Władimir Putin w rozmowie z niemieckim kanclerzem Scholzem. To mówił rzecznik Kremla Dmitrij Peskow. To czego w zasadzie chcą Rosjanie? Czy Rosjanie ciągle wierzą w zwycięstwo, czy chcą tej pauzy operacyjnej, żeby się przegrupować, czy rzeczywiście chcą pokoju? Jak pan sądzi? Jaki jest stan wojny?
Na pewno nie chcą pokoju, bo by nie zaczynali wojny, to po pierwsze. Po drugie, myślę, że Rosjanie grają na czas. Każdy dzień, w którym Ukraina jest bez prądu, bez wody, bez energii, w każdy dzień, w którym jest problem z żywnością na świecie, jest dniem, w którym Rosja uważa, że zmiękczy Zachód i zmiękczy przywódców zachodnich do tego, aby zaczęli rozmawiać z Rosją, co się zresztą zaczyna, bo i prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że jest gotowy się spotkać nawet z Putinem, ale Rosja chce doprowadzić do tego, aby to spotkanie było na rosyjskich warunkach. Żeby to Rosja była tym, który przy stole będzie dyktował warunki. I to jest chyba dzisiaj główny cel Rosji. Tak długo męczyć, tak długo atakować Ukrainę, tak długo grać energią, tak długo grać żywnością na świecie, aby to zachodni przywódcy przyszli do stołu i siedli do stołu na rosyjskich warunkach, nie na ukraińskich.
Bardzo to pesymistycznie brzmi, bo też w ostatnich tygodniach zobaczyliśmy wyraźnie, że Rosja ciągle ma pieniądze i ciągle sprzedając ropę zarabia pieniądze konieczne do prowadzenia wojny. Rosja wycofała się z wielu obszarów w Ukrainie, ale teraz szturmuje Bachmut, atakuje przez cały czas, nie straciła tych terenów na północ w okręgu ługańskim. Czy Rosja przestała przegrywać na ukraińskiej ziemi?
Na razie tak. Ukraina, ta ofensywa ukraińska jesienna była bardzo dobrze przeprowadzona i odzyskali ogromne terytoria. Rosjanie skrócili front, ustabilizowali go, oparli na przykład, tak jak na południu, o dużą przeszkodę wodną, która jest ciężka do sforsowania. I dzisiaj przegrupowują...
Czyli od Dniepr, tak?
Tak, czyli od Dniepr. Przegrupowują wojska, szkolą, ciężko powiedzieć ile, no, ale 200-300 tysięcy rezerwistów, których powołali.
Za chwilę rozpocznie się też pobór. Za chwilę, czyli w styczniu zaczyna się pobór.
Dokładny pobór się zaczyna, więc może się okazać, że to będzie kolejne 200-300 tysięcy młodych ludzi, których do kwietnia czy do marca da się przeszkolić w jakiś taki podstawowy sposób i pchnąć na front. Dzisiaj, jeżeli
ja czytam rosyjskie kanały propagandowe, rosyjskie media, oni wierzą w to, że ściągną tych właśnie młodych ludzi, 200-300-400 tysięcy ludzi, wyciągną sprzęt z magazynów i będzie kolejna ofensywa na Kijów, na Charków, a może tylko w Donbasie.
Tak może być, bo to jest rosyjski punkt widzenia, że to jest jakby siła Rosji, a z drugiej strony poprzez działania właśnie takie, o których mówiliśmy, ta intensywność pomocy zachodniej osłabnie. Ta kroplówka dla Ukrainy zrobi się cieniuteńka i to jest chyba plan Rosji. Czyli tak kierować różnymi procesami, aby ta pomoc dla Ukrainy była coraz mniejsza, bo się tak naprawdę ludzie zajmą samym słowo, bo na przykład ktoś zamarznie, nie wiem, w jakimś kraju i na pewno będą telewizje wszystkie pokazywać, jak to brakuje energii, ludzie zamarzają.
Panie generale, ale my obserwujemy te walki w Donbasie, walki pod Bachmutem, takie pola śmierci jak z I wojny światowej. Czy to jest sposób na to, żeby wygrać wojnę? Czy przez te zniszczone miasta Rosjanie rzeczywiście są w stanie pokonać mimo wszystko całą Ukrainę?
Myślę, że to nie tylko chodzi o wygranie wojny. Tu raczej chodzi o to, żeby doprowadzić Ukrainę do kraju upadłego i tak, żeby się wszyscy przestali tym interesować. Żeby Ukraina była tak biednym krajem, no bo przecież dzisiaj, jeżeli odcina się energię, to produkcja przemysłowa Ukrainy całkowicie stoi. Więc Rosjanie, my widzimy tylko ludzi, ale tak naprawdę za tym jest jeszcze ogromna produkcja przemysłowa na przykład. Więc Rosjanie chcą chyba doprowadzić do tego, żeby Ukraina stała się krajem upadłym, który nie ma pieniędzy, będzie niewiarygodny, nie będzie mógł płacić za swoje zobowiązania. Te kredyty zachodnie w którymś momencie też się skończą i to jest chyba cel Rosji. To nie jest tylko cel militarnego, szybkiego zwycięstwa. To jest raczej cel zgnębienia kraju do tego, żeby ich, oprócz tego, że się zwycięży, to jeszcze upokorzyć.
Generał Drewniak, były inspektor sił powietrznych, jest w naszym kraju. Panie generale, dziś Amerykanie mówią o tym, że negocjują z użytkownikami zaawansowanych systemów antyrakietowych, NASAMS, aby przekazać te systemy Ukrainie, a jednocześnie te, które miałyby trafić w przyszłości na Ukrainę, trafiłyby do tych, którzy teraz ich używają. Ukraińcy mówią o tym, że chcieliby systemy Patriot, ale ta ofensywa rakietowo-lotniczo-dronowa, którą przeciwko ukraińskiej energetyce i ukraińskim miastom prowadzą Rosjanie, to jest ofensywa robiona za pomocą irańskich dronów, tanich, rakiet przeciwlotniczych S-300, też relatywnie tanich, bo ich Rosjanie mają bardzo dużo. Czy to nie jest tak, że my, rozmieszczając Patrioty, Nasamsy, czy nawet te posłowackie, czy posowieckie S-300 i strzelając z nich do dronów, nie robimy tak, że z armaty do stada komarów strzelamy, czy Rosjanie nie doprowadzili do sytuacji, w której prowadzą opłacalny sposób wojny przeciwko Ukrainie?
Tak, częściowo to sytuacja tak wygląda. Oczywiście też Rosjanie stosują rakiety bardzo zaawansowane i do nich warto strzelać z zaawansowanych systemów, ale prawda też jest taka, że z jednej strony Ukraina stoi przed ogromnym dylematem. Powiedzieć ludziom, że nie będziemy zwalczać dronów, które was zabijają, a z drugiej strony strzelamy do drona wartego X, rakietę wartą X razy 10. Ktoś za to musi zapłacić. Ukraina, pomoc europejska, po drugie ilość rakiet, możliwość wyprodukowania też jest skończona. To nie jest nieskończona liczba, więc tu jest taki problem i nawet w raportach amerykańskich dało się zauważyć, że Amerykanie piszą, że Ukraina niesymetrycznie używa uzbrojenia, czyli strzela do wszystkiego, wszystkim co ma. Jest to pewien wyraz desperacji, ja rozumiem stronę ukraińską, jakbym był dowódcą tam sił powietrznych, nie wiem jaką decyzję bym podjął, ciężko mi tutaj powiedzieć, ale...
No tak, bo nie strzelić do tego, co nadlatuje i zniszczy być może blok mieszkalny.
Dokładnie.
To oznacza, że zginą ludzie, ale strzelić to oznacza, że za 2 miesiące nie będziemy mieli czym strzelać do samolotu, który nas bombarduje.
Dokładnie tak. To jest to w zasadzie...
Panie generale, ale strasznie pesymistyczny jest wniosek z tej naszej rozmowy, bo nie jesteśmy w stanie zdusić ekonomicznie Rosji. Rosjanie wierzą w zwycięstwo, ciągle atakują. Ukraińcy mobilizację przeprowadzili. Wierzy pan w ukraińskie zwycięstwo?
Wierzę. Ja pierwszego dnia w jednym z wywiadów powiedziałem, że wierzę, że Ukraina wygra i dalej to podtrzymuję, ale to nie znaczy, że wygranie to oznacza, że wygna wszystkich żołnierzy rosyjskich i odzyska wszystkie tereny. Słowo wygranie oznacza, że Ukraina utrzyma swoją tożsamość narodową, utrzyma kraj jako niezależny, a jakie straty terytorialne będzie miała, no to jeszcze dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć.
A czy odetnie Ukraina ten most lądowy, czyli to połączenie pomiędzy Krymem a Donbasem?
No to by było z punktu widzenia i taktycznego, i strategicznego najlepszym pociągnięciem ukraińskim, gdyby się udało odciąć Krym od stałego lądu, ale myślę, że Rosjanie też o tym wiedzą, bo to nie jest żadna tajemnica, wszyscy o tym wiedzą.
100 tysięcy ludzi miała stracić Rosja, być może podobne straty poniosła Ukraina. To jest 2 razy więcej niż całe polskie wojska lądowe. Czy to jest dowód na to, że my powinniśmy przywrócić w Polsce pobór? Odpowiedź na to pytanie w radiu internetowym RMF24 na naszej stronie internetowej oraz mediach społecznościowych. My dziękujemy słuchaczom RMF FM i już za chwilę generała Drewniaka spytam się o to, czy powinniśmy przywrócić pobór. Panie generale, to nie jest nic pozytywnego pewnie dla naszych słuchaczy, bo powiedziałem o śmierci. Śmierci setek tysięcy młodych ludzi. To coś, co rok temu wydawało się nierealne, ale tak wygląda ta wojna. Rosjanie do szturmu na Bachmut rzucają ludzi po parodniowym przeszkoleniu, a rosyjski specnaz i rosyjskie siły powietrzno-desantowe zostały pod Kijowem zatrzymane też przez obronę terytorialną. To oznacza, że ludzie po krótkim przeszkoleniu mogą walczyć. Czy to oznacza, że my powinniśmy w Polsce przywrócić pobór?
Po pierwsze, tu się dwukrotnie nie zgodzę. Można walczyć po bardzo krótkim przeszkoleniu, ale wtedy straty są takie, jakie pan powiedział, że giną dziesiątki, setki tysięcy młodych ludzi, więc ja jestem zwolennikiem trochę innej metody, żeby jednak to fachowcy się tym zajęli i tutaj parafrazując generała Pattona, sprawmy tak, żeby to oni umierali ze swoją ojczyzną, a nie my, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jestem przeciwnikiem służby z poboru. Byłem dowódcą jednostki, gdzie byli żołnierze z poboru. To jest nie najlepszy sposób. Jest wiele innych metod na to, aby zbudować potężne rezerwy, aby świadomie ludzie do wojska przychodzili. Nawet obecna forma tej ochotniczej służby jest, wydaje mi się, dużo, dużo lepsza niż danie alternatywy młodemu człowiekowi rok czy 2 lata w wojsku lub 5 lat w więzieniu.
My mamy około 100 tysięcy żołnierzy z tego siły lądowej. lądowe to jest mniej więcej 50-60 tysięcy. Dla porównania, ukraińska armia to jest mniej więcej 600-700 tysięcy ludzi. Teraz w tych operacjach pod Charkowem walczyły formacje na poziomie 60-70 tysięcy. No to my mamy jednak mniej niż do tej jednej operacji przeprowadzono. Czy można w Polsce doprowadzić do tego, żebyśmy mieli siły, które byłyby zdolne do odparcia rosyjskiego ataku?
Po pierwsze, pamiętajmy, że w odróżnieniu od Ukrainy jesteśmy w sojuszu i Unii Europejskiej. To jest nasz najważniejszy gwarant. Jeżeli się doda po 100 tysięcy żołnierzy amerykańskich, 100 tysięcy żołnierzy niemieckich, francuskich, brytyjskich i tak dalej, no to się okaże, że będziemy finalnie mieli 3 razy więcej, jak Rosjanie mogą w ogóle wystawić
wojsk. Ale Niemcy zmniejszają wydatki na wojnę teraz. To dramatyczne były te wieści z Bundestagu, które ostatnio do nas trafiły.
No tak, ale ciągle jednak pamiętajmy, że NATO dodając nawet po parę tysięcy każdego kraju, to jednak finalnie będzie duża liczba żołnierzy. Ale wracając do naszego podwórka.
Nie zostawią
nas?
Nie,
na pewno nie zostawią. Nie widzę takiej możliwości. Proszę zobaczyć, jeżeli Ukraina, która nie była formalnie związana z żadnym sojuszem z nikim, otrzymuje tak ogromną pomoc, to myślę, że czas, kiedy były wątpliwości, czy sojusz jest wydolny, czy politycznie, czy jakoś inaczej, dzisiaj się skończyły, bo dzisiaj Rosja jest inaczej postrzegana. Dziś wszyscy biją się w pierś i mówią, że popełnili błąd, ufając Putinowi, czy robiąc z nim jakieś interesy. Myślę, że to jest w tym wszystkim, co się dzieje, pewien pozytywny sygnał dla nas, że już dzisiaj nie ma przymykania oczy na to, co robi Putin.
Nie zostawiliby nas? Jak w 1939?
Nie widzę takiej możliwości. Oczywiście.
A wierzy pan w to, że Rosjanie mogą spróbować zaatakować, robić jakieś działania pod progiem wojny, uderzyć na Litwę, wywołać jakiś kolejny kryzys graniczny?
Jeżeli Rosjanie by cokolwiek zrobili, będą to takie działania trochę pod obcą flagą. Czyli wywołają jakąś sytuację kryzysową, która nie będzie można bezpośrednio połączyć z Rosją. Czyli będą udawać, że to nie oni, chociaż wszyscy będą mogli przypuszczać, że to oni, ale nie widzę dzisiaj możliwości, żeby Rosja poszła na otwarty konflikt z NATO, bo po prostu nie ma na to sił.
Panie
Rosja
generale,
na to nie ma sił po prostu.
Ale to w takim wypadku, to po co, czy my nie robimy błędu, robiąc te gigantyczne zakupy zbrojeniowe? Po co nam na przykład te koreańskie samoloty, które są, zdaje się, parokrotnie słabsze od F-16, których używamy, czy F-35, które kupiliśmy?
Tutaj jest dyskusja jest, ja bym raczej troszkę w innym kierunku potoczył, bo to nie jest tak, że zakupy nam są niepotrzebne. Przez wiele lat żeśmy nic nie kupowali, więc nasza armia była takim miksem wysepek nowoczesności jak F-16, a obok tego samoloty 30-40-letnie, czy śmigłowce 50-letnie, czy nowoczesnych czołgów nawet używanych Leopardów i jakichś tam bardzo starych T-72. Więc dzisiaj jest czas, żeby jednak pozbyć się tego wszystkiego, co zostało nam w spadku po Układzie Warszawskim. Pozbyć się tego wszystkiego, kupić nowe rzeczy. I to jest dobre. Pytanie jest tylko, w jaki sposób kupujemy? Czy te zakupy będą dla nas z korzyścią nie tylko dla wojska, ale dla Polski, dla gospodarki, dla nas wszystkich, bo pamiętajmy, że zakupy wojskowe to nie są zakupy, przepraszam, chleba czy jajek w sklepie, które zjemy na drugi dzień, tylko to jest 30, 40, 50 lat eksploatacji. I zakup wojskowy ma w podtekście jeszcze, że się związuje w pewnym partnerskim układzie z tym, od którego się kupuje.
A te zakupy, które teraz robimy, się panu podobają? Lotnicze zakupy.
Jest to jakaś formuła wypełnienia luki, która powstaje po samolotach MiG-29 i Su-22. Pamiętajmy, że my wykonaliśmy bardzo elegancki ruch w kierunku Ukrainy, czyli przekazaliśmy bardzo dużo uzbrojenia samolotów MiG-29. Także dzisiaj te samoloty w Polsce zostały z bardzo ograniczonym uzbrojeniem. I zresztą mają już i Su-22, i MiG-29 też są samoloty, kiedy ja jeszcze byłem pod chorążem, jak one już były w Wojsku Polskim.
Czy my, panie generale, bo jest taka teoria, czy my kupujemy też te koreańskie samoloty po to, żeby wprowadzić je szybko do służby i móc Su-22 szturmowe i MiG-29, czyli myśliwskie, przekazać Ukrainie?
Ja myślę, że Su-22 to mógł być problem, ale MiG-29 ten temat wraca i zresztą całkiem niedawno wrócił. I ja uważam, że jeżeli jest taka możliwość, to powinniśmy jak najszybciej przekazać te samoloty Ukraińcom.
Ukraińcy przez cały czas powtarzają, że najlepszą obroną przeciwrakietową, przeciwko takim atakom jest właśnie samolot myśliwski, tak, który może zestrzelić zainstalować takie, takie drony, które może zestrzeliwać rakiety.
Jeżeli chodzi o właśnie wszystkie cele wolnolecące, bo nie mówimy o rakietach hipersonicznych czy balistycznych, to najlepszym jest samolot myśliwski, który w miarę tanio, bo drona może strzelić działka bez żadnego problemu. Koszty tego są w porównaniu do rakiety przeciwlotniczej żadne w zasadzie. Więc nasycenie Ukrainy 20-30 myśliwcami znacznie by poprawiło ich sytuację w tym konkretnym działaniu.
A jak się bronić właśnie przed takimi atakami dronów? Czy to w ogóle oznacza, że się redefiniuje to, w jaki sposób toczy się tą wojnę? Niemcy wysyłają kolejne te takie systemy Gepard z działkami na Ukrainę. Czy to oznacza, że to jest sposób też obrony przeciwko takim wolnolatającym celom?
Tak, oczywiście. Systemy artyleryjskie przeciwlotnicze są bardzo skuteczne, bo pamiętajmy, że taki bezpilotowy aparat, szczególnie te, które używają Rosjanie, on się porusza z prędkością 200-250 km na godzinę. Wcale nie jakichś wielkich wysokościach. Wzrokowo można go wyśledzić.
Czyli taniej jest go z działka zestrzelić,
taniej i skuteczniej.
Niż wystrzeliwać do niego rakietę.
Tak, oczywiście.
Jeżeli chodzi o rakiety, to wie pan taką, panie generalnie, taką gigantyczną historią, która wywołuje ciągle dużo emocji, jest ta historia związana z patriotami. Jak ta historia się powinna według pana skończyć? Chodzi o te niemieckie patrioty, które miały być rozmieszczone na południowym wschodzie Polski, żeby bronić naszego nieba. W Polsce pojawiła się kontrpropozycja, żeby przekazać je bezpośrednio Ukrainie.
No, po pierwsze, cały czas chyba jest niezrozumienie tego. Niemcy zaproponowali nam, że przebazują do nas swoje patrioty ze swoimi obsługami i włączą je do systemu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej NATO.
Tak jak zrobili na Słowacji.
Tak jak zrobili na Słowacji, tak jak kiedyś zrobili w Turcji. Więc to nie jest, że ktoś nam coś chce dać, coś przekazać. My powiedzieliśmy, że Niemcy mają tak naprawdę oddać swoje patrioty Ukrainie. Tak w skrócie ta nasza propozycja brzmiała. Więc ja się dziwię, bo w tym samym czasie też Włosi na przykład są u nas na samolotach Eurofighter. Dlaczego nie powiem Włochom, żeby oddali Eurofightery Ukraińcom? Są Amerykanie z patriotami w Rzeszowie.
Dlaczego? Może właśnie pan zaproponował jakąś nową koncepcję, że powiemy pani premier Meloni, żeby przekazała Eurofightery.
Oczywiście. Ja nie chcę tutaj tam jakieś różne fobie wywoływać, ale pamiętajmy, że ta propozycja miała jakby dwa kierunki. Jeden to jest ten, o którym powiedzieliśmy, a drugi to jest pokazanie Rosji pewnej integralności NATO. Że spadła rakieta w Polsce. Mamy na razie dzisiaj pewne problemy z obroną przeciwlotniczą rakietową w Polsce z tego, że jesteśmy w jakimś tam takim okresie zmiany sprzętu i kraj natowski wysyła swoje rakiety po to, żeby tą lukę uzupełnić. I to jest pełny pokaz integralności NATO. Tak działa właśnie system.
Panie generale, bo my kupujemy te systemy Patriot. Mamy amerykańskie systemy Patriot, które zostały tutaj przebazowane w momencie, kiedy zostali tutaj spadochroniarze wysłani, oni chronią tą główną bazę logistyczną, jaką jest Rzeszów. Czy jakby tutaj trafiły te niemieckie patrioty, to my mielibyśmy bezpieczne niebo? Jak to w ogóle jest? Kiedy my będziemy mieli dobrą obronę przeciwrakietową i przeciwlotniczą?
Myślę, co rozumiem pod słowem dobra? Bo jeżeli ktoś myśli, że da się zbudować taki...
Taka, żebym się nie bał, że mi rodzinę zbombardują w Warszawie. Zawsze się będę bał.
W Warszawie to akurat, powiem, jest duża szansa, że można będzie spać spokojnie. Ale
w Krakowie?
Nie da się, w Krakowie może też, ale na przykład w jakiejś małej miejscowości w Polsce może już nie, bo nie ma takiej możliwości, żeby zbudować system antydostępowy na poziomie przeciw samolotom, przeciw dronom, przeciw rakietom, hipersonicznym, balistycznym, że pokrył cały terytorium Polski. No bo byśmy musieli mieć jakieś setki tych zestawów, albo i nawet może więcej. Więc generalnie zasada jest taka, że...
A taka ofensywa, jak ta ofensywa przeciwko Ukrainie byłaby możliwa w Polsce? Taka ofensywa niszczenia infrastruktury?
Nie byłaby możliwa. Dlaczego? Bo w momencie, gdyby tak Rosja zagrała przeciwko któremukolwiek krajowi NATO, Polsce, krajom bałtyckim czy jakimkolwiek, to po prostu lotnictwo NATO poleci tam, skąd się te drony oderwały i, tak powiem, zakończy możliwości odpalania tych dronów.
Panie generale, no właśnie, bo zmierzamy teraz do tego, co można zrobić Rosjanom. Kiedy Rosjanie zrobili tą aneksję, fałszywe referenda i aneksję zajętych terytoriów ukraińskich, to wysyłali taki sygnał, że jeżeli Ukraińcy będą kontratakować i zajmować coś, co oni uważają za terytorium Federacji Rosyjskiej, no to wtedy Rosjanie będą mogli sięgnąć po wszelkie możliwe środki. Było to takie bardzo bezpośrednie sugerowanie, że użyją broni nuklearnej albo użyją jakiegoś rodzaju działania na progu broni nuklearnej. I wtedy poszedł sygnał ze strony NATO, że jeżeli tak zrobią, no to w zasadzie zostanie zlikwidowana flota czarnomorska, zostanie zlikwidowane to, co Rosjanie mają na terenie Ukrainy. Czy pan po pierwsze wierzy w to, że jeżeli Putin zacznie przegrywać, to rzeczywiście użyje broni nuklearnej? I jak mogłaby wyglądać odpowiedź na to? Doszliśmy do takich, pod koniec rozmowy doszliśmy do pytań ostatecznych, można powiedzieć.
Tak. Znaczy, ja bym powiedział tak, jeżeli Putin użyje broni jądrowej, to nie będzie to broń ostateczna typu rakiety strategiczne. Więc tutaj przynajmniej ten wątek uważam za całkowicie nierealny. Jeżeli by użył broni jądrowej, to mówimy o broni taktycznej, która jest na poziomie, no, słowo taktyczna, mówimy o podobnej sile wybuchu jak w Hiroshimie, więc to nie jest zabawka, tylko to jest bardzo, bardzo poważna rzecz, ale to jest broń taktyczna. No i pytanie, co by zrobił Putin? Czy chciałby zniszczyć siły ukraińskie, czy chciałby zrobić efekt zamrażający, czyli nie wiem, odpalić pocisk na środku Morza Czarnego, nie zabijając ludzi, a robiąc taki efekt mrożący, że słuchajcie, zobaczcie, jeżeli zrobicie jeszcze dwa kroki do przodu, to ja z tego Morza Czarnego zrobię to gdzie indziej.
Czy wierzy pan, że on to zrobi?
Nie jestem dzisiaj w stanie powiedzieć, w jakim on jest kondycji psychofizycznej. Jeżeli Putin będzie czuł, że przegrywa, i nie tylko przegrywa na froncie ukraińskim, ale przegrywa u siebie, na Kremlu, bo dla niego on jakby toczy dwie wojny naraz. Tą, którą my widzimy.
Jeżeli będzie tracił władzę, to może
jeżeli sięgnąć. Będzie tracił władzę, a dla niego utrata władzy, zgodnie z tradycją rosyjską, może się równać z utratą życia, bo takie tam są obyczaje, no to wtedy w zasadzie nie ma żadnych ograniczeń, może nie być żadnych ograniczeń.
Panie generale, no ale jeżeli Putin będzie, nie straci władzy, to on chyba nigdy nie zrezygnuje z Ukrainy.
Tak, ale tutaj ja mam trochę jeszcze bardziej czarny scenariusz, bo patrzmy, kto na miejsce Putina. Tam nie ma w Rosji dzisiaj sytuacji takiej, jak przynajmniej jest na Białorusi, gdzie jest jakaś opozycja demokratyczna, gdzie tak jak część białoruskich opozycjonistów jest dzisiaj w Polsce i oni są gotowi stworzyć rząd. Są ludzie, którzy mogą zastąpić
Łukaszenkę. My zmierzamy do końca rozmowy, a ja mam wrażenie, że pana wypowiedź zmierza do tego, że ten konflikt raczej się szybko nie zakończy i że z agresywną Rosją będziemy mieli długo do czynienia.
Tak, niestety i Rosji nie zależy na zakończeniu tego konfliktu w żaden sposób.
A my nie mamy siły, żeby ją do tego zmusić.
I chyba taka jest konkluzja tego.
Generał Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych, był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję, panie generale, za wizytę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia i do widzenia.